Strefa komentarzy.
Dokładnie 9 minut po 11. Dzień dobry, Andrzej Urbański, a ze mną w studiu są dzisiaj w blokach startowych, jak zwykle, gotowi komentatorzy. Profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca, Instytut Badań nad Kulturą, Uniwersytet Gdański. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Doktor Tomasz Szturo, publicysta, literaturoznawca i animator kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I redaktor Piotr Piotrowski, dziennikarz, publicysta, gościa niedzielnego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Sportowo nam ostatnie godziny chyba, tak? Ale nie wiem, czy panowie słyszeli taką wypowiedź. Twardo stąpam po ziemi, zamierzam dalej ciężko pracować, aby grać jak najlepiej. Chcę się poprawiać każdego dnia. Kto to powiedział? Piotr Piotrowski.
Ja nie. Maja Chwalińska. O. Obstawiam, tak?
No oczywiście, że tak.
Czyli co?
I co myślicie o takim...
Majomania.
Czy będzie majomania?
Nie, no chyba nie, ale...
Małysza była, były różne inne... Ale
No ale trzeba się cieszyć. No. Dziewczyna fajnie zagrała. Zmęczona. Więc nie miała już trochę chyba siły na ostatniej prostej, ale...
Panie redaktorze, jak fajnie zagrała. Świetnie zagrała po prostu. No. Doktor Tomasz Szturo.
No... Dobrze.
Gra w tenisa?
Nie, otóż nie. Natomiast ja jestem dosyć taki powściągliwy, sceptyczny wobec różnych manii, wybuchów entuzjazmu wokół naszych triumfów. Świetnie, znakomicie, że one się zdarzają, ale właśnie skala tych triumfów jest chyba odwrotnie proporcjonalna do ich ilości. To pokazuje, jakim głębokim takim się jednak chyba kryzysie sportowym pozostajemy, bo jak się pojawią jacyś bardziej utalentowani sportowcy, chyba w sposób zupełnie nieadekwatny ich hołubi albo inaczej, robimy wokół tego pewną tutaj sytuację, zamieszanie, która bardzo się przekłada silnie na działania marketingowe, a niekoniecznie na jakąś ogólną kulturę sportową. I tutaj najlepszym przykładem może być ostatnia olimpiada zimowa i to, jak myśmy próbowali eskalować skalę triumfu. Przypomnijmy, dostaliśmy 4 medale, z czego właściwie 3 z nich zostały zdobyte przez jedną osobę, a 4 przez obcy zaciąg. I porównajmy na przykład to, jak się działo, sytuację, która rozgrywała się w Norwegii, która była dominatorem owej zimowej olimpiady. I jak wygląda tam kultura sportowa, a jak kultura sportowa wygląda u nas.
Panowie, no ale trochę radości.
Właśnie, zgadzając się z tym, co powiedział doktor Szturo, ja chciałbym też zwrócić uwagę, może jako filmoznawca, na taki dramaturgiczny potencjał tej opowieści, tak? Bo tu chodzi o to, że ona nie tylko dotarła do finału.
Mhm. Roland Garros, 3 tygodnie dramaturgii, tak?
Tylko, że zaczynała od pierwszej rundy kwalifikacji, jest drugą w tej erze Open, zdaje się, zawodniczką, która doszła do finału właśnie z takiego, czyli można powiedzieć taki typowy schemat from zero to hero, prawda? Ja wiem, że Maja Chwalińska to nie jest zero, bo już swoje na korcie wygrała, choć nie aż tak wiele. Natomiast tutaj myślę, że to jest tutaj bardzo ważne. To nas niosło. Ta
opowieść, no i Brad Pitt oglądał finał również.
No, czyli kino amerykańskie, nie? Właśnie tak jak powiedziałem. Jedno z drugim się łączy.
Ale to taki film, który będzie się ciągnął, no bo ja myślę,
no właśnie, nie wiadomo, czy się będzie ciągnął. No to jest ten problem. Gdyby wygrała na przykład teraz kolejny szlem Iga Świątek, to nie zrobiłoby na nas aż tak wielkiego wrażenia. Natomiast to, że wygrała właśnie taka osoba, underdog, no to jest coś.
Ale ja tak się zastanawiam, czy w ogóle my potrafimy nie psuć talentów, czy potrafimy pielęgnować talenty, bo to jest chyba problem w ogóle w sporcie dzisiaj, jeszcze tak, żeby pociągnąć trochę ten wątek. Talenty
Wydaje
się
mi się,
pojawiają
że to zależy też od dyscypliny. No tutaj jest, mówisz o psuciu, no. Ale uważasz, że ktoś najbardziej zepsuty?
Bardziej mówię o budowaniu.
Piłkarze?
Czy potrafimy budować takie talenty? No bo to jest jeszcze
nie,
wciąż
no,
młoda
tutaj
dziewczyna.
Mamy obraz tego, że potrafimy, tak? No, dziewczyna pracuje, poprawcie mnie, chyba od 6 roku życia, tak?
Mhm. I nie wywodzi się z jakiejś rodziny takiej z tradycjami sportowymi, więc tak naprawdę
tata
to jest ten talent.
Pracował w kopalni, mama jest jakąś recepcjonistką, że
no
tylko się cieszyć.
To jak myślicie, że za kilka miesięcy będzie kolejny turniej, jakiś taki, który Maja wygra i będzie numerem 1?
To pytanie do wróżbitów raczej, nie?
Aha.
Maciejów.
Okej. Okay. No to myślałem, że jednak bardziej emocjonalnie do tego podeszliście, ale tak filmowo, czym się skończył i skończyła się era Chwalińskiej dla panów?
Nie, no, przesadzają.
To chyba jeszcze za...
za szybko.
Zbyt mało osiągnięć i zbyt mało ta
ale ona też jest skromna. Wydaje mi się, że to jest taka dziewczyna, która na pewno będzie pracować i te słowa, które powiedziałem tutaj i wypowiedziałem, to są jej słowa, że będzie twardo stąpać po ziemi. To myślę, że ona taka jest i że się chce poprawiać każdego dnia. Będzie pracować nad to, żeby ten sukces, żebyście panowie byli zadowoleni, żeby to nie był tylko taki film amerykański.
Czy żeby było jasne, ja podziwiam oczywiście to, co ona zrobiła i to skąd wyszła i jak wysoko się wspięła. Natomiast no, poczekajmy.
No dobrze. Panowie, w Archikatedrze Oliwskiej ruszył diecezjalny proces beatyfikacyjny księdza Jana Pawła Altermana, proboszcza z Mierzeszyna, zamordowanego w 1939 roku. To jest ksiądz, niemiecki kapłan posługujący na Pomorzu i teraz jego postawa jest określana jako symbol tragizmu, ale i braterstwa w relacjach polsko-niemieckich. Jak myślicie, czy ta postać, czy ten człowiek może zmienić te relacje polsko-niemieckie, które wiadomo, że są też różne? Ten kontekst tragizmu i braterstwa, jak oceniacie, Piotr Piotrowski?
Ja myślę, że ta postać przede wszystkim powinna przypominać o tragedii nazizmu, tak? Niemieckiego nazizmu. I o tym, że ten tragizm dotykał także Niemców, de facto. Myślę, że to jest taki bardziej przykład też dla, może to ryzykowne, co powiem, ale dla młodych ludzi, ponieważ to jest kapłan, który jest wierny, czy był wierny do końca swoim ideałom, tak jak zresztą podkreślał, że jest księdzem katolickim, jest podwładnym papieża i to jest jakby tutaj jego centrum. No, natomiast nie poddał się absolutnie nazizmowi, pomimo wielkich nacisków, jakie na niego wywierano.
Niemiecki kapłan w obronie Polaków, bo tak o nim się też mówi.
Znaczy, absolutnie nie postrzegam tej postaci jako szansy na jakiekolwiek pojednanie, bo pojednanie wymaga symetrii i wymaga jakiejś woli z obu stron. Nie wiem, jak postać tego kapłana jest w ogóle postrzegana przez pryzmat, przez perspektywę niemiecką i też nigdy nie odnotowałem jakiejś takiej szczególnej potrzeby ze strony Niemców do pojednania, do jakiegoś takiego zrównoważenia. Raczej widzę tendencję ku relatywizacji i ciągle jednak jakąś taką postawę protekcjonalną wobec Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o postać samego kapłana, jest to postać bardzo piękna, bardzo szlachetna i ona przypomina o rzeczach bardzo ważnych, zasadniczych i uniwersalnych. Przypomina, co to znaczy kapłaństwo, co to znaczy katolicyzm, co to znaczy chrześcijaństwo. I to może być też wskazówka, ważny taki drogowskaz, kierunkowskaz w dzisiejszych czasach, gdzie żyjemy w epoce głębokiego kryzysu i autorytetu, i wiarygodności, i bardzo głębokiego kryzysu kościoła, kapłaństwa i zaufania do kapłanów. I tu taka postawa kogoś, kto to kapłaństwo traktuje jako autentyczne powołanie, ważniejsze niż jakiekolwiek konformizm, jakiekolwiek kariery, ale nawet poświadcza wierność na Ewangelii Chrystusowi za cenę życia, to przypomina, powinno wskazywać, po co wybiera się stan kapłański.
Chociaż tutaj, zanim oddam głos Krzysztofowi Kornackiemu, to podkreślę albo przypomnę, metropolita gdański jednak mówił o tym historycznym pojednaniu i mówił o tym, że pokazuje, że Kościół katolicki w Polsce docenia heroizm niemieckiego duchownego, więc który poniósł śmierć w obronie ludności polskiej i sprzeciwiał się Hitlerowi oczywiście.
Bardzo pięknie, kapitanie, tylko to jest pytanie, jaki tego jest, będzie rezonans po stronie zachodniej, to po pierwsze. I w ogóle, jak na tę postać będzie patrzył niemiecki kościół, który jest pewną taką bardzo dzisiaj wyemancypowaną modulacją jakąś taką, czy wręcz mutacją kościoła, katolicyzmu.
Mówiłem, że oddam głos profesorowi.
Ja właściwie mogę tylko potwierdzić to, co panowie mówili wcześniej. Ja w ogóle mam problem ze słowem pojednanie, tak? Ponieważ pojednanie zakłada, że mamy jakąś kłótnię w rodzinie i teraz nagle ze sobą chcemy się pojednać i nie chcemy się już dalej kłócić. Szczerze powiedziawszy, to nie jest dobre określenie. To jest raczej rachunek win i krzywd, tak? My po prostu jesteśmy ofiarami tego, co Niemcy zrobili. W związku z tym to ze strony Niemiec powinna wyjść tak naprawdę pragnienie, nie wiem, jakaś skrucha, prawda, też pragnienie zadośćuczynienia, tak jak zresztą jest to w sakramencie spowiedzi, tak? Natomiast pojednanie to jest takie właśnie słowo rozmywające tę odpowiedzialność. Dlatego tu się zgadzam z doktorem Szturo, że no, trzeba konkretne działania ze strony Niemiec zobaczyć, a jak się patrzy na przykład na ostatnie sondaże, które robił choćby Instytut Pileckiego w Berlinie, tak, pod kuratelą pani Radziejowskiej, to 3/4 Niemców uważa, że już właściwie zaspokoili nasze potrzeby, jeśli chodzi o, nie wiem, reparacje i zadośćuczynienie za krzywdy. Większość Niemców nie rozróżnia powstania w getcie warszawskim od powstania warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. No to nie ma mowy o żadnym pojednaniu, tak? Możemy co najwyżej tylko wybaczyć, ale to ktoś musi poprosić o wybaczenie.
To jest w ogóle trudny temat pojednania. Tragizm, braterstwo, sytuacja dzisiaj w tym kontekście. No, tutaj dużo tematów jest, które należy uporządkować, tak samo jak o relacjach polsko-ukraińskich, do których dzisiaj też będziemy sięgać. I wszyscy chcieliby tego uporządkowania, tylko czy to jest możliwe bez takiego właśnie otwarcia się z jednej i z drugiej strony i chęci w ogóle zrozumienia się nawzajem?
Byłem na rozpoczęciu procesu i mogę powiedzieć, no, oczywiście to, że się pojawiła rodzina księdza, która obecnie mieszka w Niemczech, to jest, no, jakby logiczne, ale też pojawił się konsul niemiecki. Może to jest jakiś znak, że faktycznie ta postać będzie jakoś w pewien sposób bardziej brana pod uwagę w stosunku do tego, co tu padło już też.
Tu ja jeszcze też dodam, że Kościół katolicki w Niemczech uznaje księdza Altermana za jednego z męczenników wiary XX wieku, także to nie jest jakaś postać taka z bajki i zapomniana, tylko można powiedzieć też pielęgnowana, więc no, ktoś musi wystartować. Dobrze, że to się zaczęło? Czy...
Ja się zgadzam z tym, że to jest uniwersalny symbol heroizmu chrześcijańskiego. Po prostu bez narodowości, tak? To mógł być równie dobrze Słowak, to mógł być równie dobrze jakiś inny kapłan inne narodowości, mówilibyśmy dokładnie to samo, więc nie wprowadzajmy, moim zdaniem, nie warto wprowadzać tego kontekstu politycznego, społecznego, tylko ten chrześcijański.
Tak, bardzo zresztą, bardzo dobrze ta postać jest dzisiaj przypominana, bo jest to postać piękna, jest to postać ważna, jest to też świadek strasznego totalitaryzmu, jednego z najstraszliwszych, najbardziej ludobójczych systemów w dziejach i świadek postawy wobec tego totalitaryzmu, który uwiarygadnia wierność i przesłanie Ewangelii.
A tam jest taki ciekawy wątek, bo on oczywiście w 1939 roku, w listopadzie, został aresztowany, rozstrzelany w Nowym Wiecu, nieopodal tutaj Gdańska, w grupie kilkudziesięciu Polaków. Zginął, ponieważ nie podporządkował się zbrodniczej polityce i stanął po stronie prześladowanych Polaków oraz Żydów. Znowu tutaj się pojawia kolejny kontekst, który też będzie brany pod uwagę w całym procesie.
Prawda? Myślę, że najważniejszym takim heroicznym aktem było to kazanie z 1935 roku, gdzie ksiądz Altermann jakby zderzył ze sobą krzyż Chrystusa ze swastyką. I to jest jakby początek drogi, no nie boję się tego powiedzieć, ku męczeństwie de facto. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że też dla Kościoła to jest jakby jasna droga do tego, żeby ten proces, no, w miarę szybko przeprowadzić. No bo jak wszyscy wiemy, przy męczeństwie nie wymagany jest cud też i tak dalej.
O tych, tak, prześladowaniach, o których Piotr powiedział, i o tej publikacji, która ściągnęła na niego rzeczywiście wrogość władz hitlerowskich, był przez to inwigilowany przez gdańskie gestapo. Ale też pojawia się taki inny kontekst, bo jako niemiecki proboszcz, przecież on był niemieckim proboszczem w realiach zaboru pruskiego oraz w okresie międzywojennym na terenie wolnego miasta, dbał o potrzeby niemieckiej mniejszości. I tutaj no, też pojawiały się oskarżenia o próbę germanizacji i tak dalej, o zniesławienie polskim, to polscy redaktorzy też na to zwracali uwagę, więc tutaj jest dużo takich konfliktowych tematów.
No tak, natomiast jego wybór, jego decyzja w sposób, w okolicznościach definitywnych przesądza, rozstrzyga autentyzm, wiarygodność tej postaci i to przypomnienie o ewangelicznym tak, tak, nie, nie, bez żadnego rozmywania, bez relatywizowania, bo przecież duchowni niemieccy różnie postępowali, zwłaszcza przed hekatombą II wojny światowej. Naziści też w sposób taki bardzo przebiegły, bardzo przemyślny dążyli do tego, żeby przejąć, zasymilować chrześcijaństwo. Bywały tam też takie, jakieś takie rozmaite mutacje, jak chrześcijaństwo niemieckie, czy chrześcijaństwo staroniemieckie. I to, że byli kapłani, którzy jednoznacznie mówili nie, że narodowy socjalizm i chrześcijaństwo i katolicyzm nie mają nic wspólnego, że narodowy socjalizm jest demoniczny, jest z gruntu zły i wrogi chrześcijaństwu, to jest bardzo ważne. I to powinna być też właśnie przesłanka dla współczesnego Kościoła, że wobec pewnych rzeczy trzeba mówić jasno i stanowczo, co jest czarne, co jest białe. Mhm.
Ja wracam do tych stosunków polsko-niemieckich, bo one są jakby cały czas budowane w różnych kontekstach i o różnym napięciu i emocjach. Natomiast tutaj w kontekście księdza Altermana, on może być takim fenomenem jednak. Niemiec, który dla Polaków stał się symbolem prawości i braterstwa, jego biografia rzeczywiście łamie pewne stereotypy i pokazuje, że w obliczu totalitarnego zła narodowość ustępowała miejsce uniwersalnym wartościom chrześcijańskim i humanitarnym. Czy to w ogóle jest brane pod uwagę? Czy ludzie wsłuchują się w ogóle w takie zagadnienia?
Prawdziwe chrześcijaństwo powinno łamać stereotypy, zwłaszcza stereotypy etniczne, a jednak najczęściej tego się nie robi, prawda? To Tomasz Sturu powiedział między innymi o tych odmianach chrześcijaństwa niemieckiego podczas w III Rzeszy, więc myślę, że to jest taki przykład bycia ponad to, tak? Ponad jakieś polityczne, ale też i narodowe podziały, więc myślę, że to jest przede wszystkim symbol i sygnał, tak? Dla każdego chrześcijanina.
Te nasze stosunki polsko-niemieckie, one są różne i tutaj te napięcia się pojawiają. Czy taki zwykły kapłan, zwykły, niezwykły trochę Alterman, może zmienić to? Może nadać inną rangę? Piotr Piotrowski był na tych spotkaniach właśnie i mówi o tym, że byli też delegaci niemieccy, więc jakby te rozmowy się odbywają i na pewno będą toczyły się.
Czy ja mogę powiedzieć trochę też z perspektywy czasu, bo jakby w pewien sposób zajmując się zawodowo gdańskim kościołem, to odnotowuje pewne rzeczy. I drugim takim ciekawym przypadkiem dla mnie jest sprawa powrotu paramentów do Bazyliki Mariackiej. To też przecież sprawa, która już od kilku lat się toczy. Co ciekawe, to jest to się dzieje jakby na styku kościoła ewangelickiego i katolickiego w Gdańsku i widzę dość dużą otwartość ze strony niemieckiej w tym zakresie. No część rzeczy już została zwrócona do Bazyliki Mariackiej.
To jest kolejny wątek, ale jeszcze pojawia się w kontekście, żeby domknąć jakby ten temat, ta kaszubska tożsamość, prawda? Tutaj i ten kontekst księdza Altermana, znajomość języków, działalność w różnych środowiskach. Chociaż on rzeczywiście stawiał na pierwszym miejscu kapłaństwo, chciał służyć wszystkim, ale jednak tutaj te wątki też się pojawiają.
No tak, to może ciekawostka z seminarium pelpińskiego. Wcale nie był jakoś biegle władający językiem polskim, bo oceny, które otrzymał za naukę polskiego, to był dostateczny i taki w zasadzie, jak to się dzisiaj nazywa, mierny, tak?
Jest dopuszczający.
Czy dopuszczający, tak. No, także kaleczył Polski, no ale jakby jego późniejsze działanie, też jakby relacje z parafianami, nie tylko w Mierzeszynie, ale też dużo wcześniej, pokazywały, że to jest człowiek, który faktycznie jest otwarty na wszystkich.
A ja tak w kontekście tutaj, bo mówimy o kapłanie z Mierzeszyna, nie tylko i ten wątek niemiecko-polski, ale do lokalnego może na chwileczkę tylko po jednym zdaniu, bo jeden w tym roku kapłan został wyświęcony w seminarium w tych dniach, więc no, sytuacja jest dosyć trudna. Czy w ogóle ludzie młodzi chcą patrzeć na tą rzeczywistość, czy właśnie zwracają na tą rzeczywistość i odsuwają się od kościoła?
Spojrzymy na stan osobowy, który jest w tej chwili w domu propedeutycznym na Runii, no to miejmy nadzieję.
Ale to znaczy,
że będzie dobrze.
Jest dobrze, tak?
Ale po roku propedeutycznym
jest dobrze, ale nie beznadziejnie.
Ale po roku propedeutycznym bardzo dużo osób odpada. doświadczeni też z rodziny.
Więc... A jak myślicie, z czego to się bierze? Tak, też przyglądacie się temu z zewnątrz, wewnątrz?
To jest szereg czynników.
Tak, kiedyś kilkadziesiąt, kilkanaście osób
kończyło. To jest bardzo złożony, wieloaspektowy problem, na który składają się i wymiary kulturowe, i stricte teologiczne, i pewna dynamika medialna współczesnego świata. Ponad wszelką głęboki kryzys wartości, wiarygodności, autentyzmu Kościoła i Kościoła instytucjonalnego i hierarchicznego. Niewątpliwie mamy kryzys. Tylko przypomnijmy, czym jest słowo kryzys. Kryzys to jest pewna, ze swojej definicji zakłada szansę na pewną przemianę. To jest moment przeformowania, przeformatowania, który może iść w różne strony.
Optymistycznie to brzmi, to rzeczywiście tak. Krzysztof Kornacki na to też patrzy?
No nie, ja patrzę to bardziej pesymistycznie, chociaż rzeczywiście powinienem mieć tą cnotę nadziei, ale widzę, że to no choćby ta ilość osób konsekrowanych, jedna, prawda, no świadczy o głębokiej zapaści. Myślę, że to na pewno też jednym z ważnych czynników, tak jak powiedzieliśmy, jest ich wiele, ale jednym z ważnych czynników na pewno jest też taki społeczny odbiór, nie społeczny wizerunek bycia księdzem, prawda, no sorry, ale jednak kultura popularna, kino także, prawda, no spowodowała, że po prostu księdzem nie wypada być.
Tak? Jedno zdanie, Piotr Piotrowski jeszcze?
Ja mam nadzieję, że będzie dobrze.
Ale ten jeden ksiądz może być księdzem po pierwsze wierzącym, po drugim z powołania. No i to może być ta właśnie ta nadzieja, ta
może
szansa.
Chodzi o jakość.
To z tą nadzieją rozmawialiśmy o Chwalińskiej, teraz o kapłaństwie, o wyjątkowym niemiecko-polskim pojednaniu również. A teraz krótka przerwa muzyczno-reklamowa, po której wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Witamy serdecznie po przerwie. Profesor Krzysztof Kornacki, dr Tomasz Szturo, Piotr Piotrowski i Andrzej Urbański. Witamy Państwa. Rozmawialiśmy o pojednaniu polsko-niemieckim również. Teraz troszeczkę o pojednaniu ukraińsko-polskim, polsko-ukraińskim. A tak naprawdę w kontekście tego, co dzieje się, bo tutaj patrzę też, to jest cały czas komentowane tutaj w mediach. Również dzisiaj przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby, jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Włodymirowi Zełenskiemu, po tym jak nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk, tutaj czytam też, zwraca się do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o szczerą rozmowę. Czy jest czas, panowie, na szczerą rozmowę? Czy też ta sytuacja może znowu zmienić te relacje? Piotr Piotrowski.
Ale o czym tu rozmawiać? No, tak zacznę.
O czymś bardzo konkretnym.
Już pewne fakty się dokonały, tak? No, jest pułk, który został tak nazwany i prawdopodobnie to się nie zmieni, więc...
Prawdopodobnie
zabierzmy
to się nie zmienia.
Order,
słyszałem różne jednak tutaj komentarze, że strona ukraińska, nie na ile jest to prawda, że rzeczywiście trochę się tej reakcji wystraszyła. To znaczy ona jest... nie ma analogii do wcześniejszych reakcji polskich, więc być może tutaj jednak to... do tego nie dojdzie, do tego nazwania tego pułku. Nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że chyba Ukraińcy trochę poczuli, że sprawa jest poważna. O tak.
Myśmy ulegli chyba zrozumiałej romantyzacji relacji polsko-ukraińskiej. No, po inwazji, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, no, uwolniła się w nas taka empatia, wrażliwość, nie? I pewne czyny robiliśmy pochopnie. Andrzej Duda przyznał order Orła Białego w sposób absolutnie przedwczesny, w sposób niczym nieuzasadniony, bo Ukraińcy nigdy nie wykazali żadnej woli, jakiegoś takiej uczciwości, transparentności, bardzo trwają przy swojej wizji historii w sposób niezwykle uporczywy i zdecydowany.
Ja tylko dodam, tu przerywając troszeczkę, odbyło to się w 2023 roku, czyli 3 lata temu. Mówimy oczywiście o odznaczeniu orderem Orła Białego przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. I tutaj ten komentarz jest bardzo istotny, bo tam się pojawiło: w uznaniu znamienitych zasług w pogłębieniu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. Oczywiście to się odbyło rok po inwazji Rosji na Ukrainę. To też ten kontekst jest bardzo ważny, chyba żeby brać go pod uwagę.
Nie ma mowy o przyjaznych stosunkach, prawda? To pierwsze słowo, które się tutaj pojawia. Ja w ogóle uważam, że dawanie orderu najwyższego odznaczenia polskiego osobie, która nie jest Polakiem i w gruncie rzeczy dba o własny interes, tak, własny kraj, było pomyłką, tak, no bo to często się mówi, że to jest nasza wojna. To nie jest prawda, to nie jest nasza wojna. To jest wojna Ukrainy.
Prawda.
My zbudowaliśmy sobie taką pozycję międzynarodową, tak, że wchodząc do NATO, prawda, później do Unii Europejskiej, że właściwie, no, Putin na pewno nie ostrzył sobie na nas zęby jako pierwszy kraj. Natomiast Ukraina przez te 20 lat zmarnowała możliwość na taką reformę, żeby być silną, prawda, żeby nikt jej nie zaatakował. W związku z tym to nie jest nasza wojna. My możemy na niej skorzystać lub stracić, ale mówienie właśnie, że tylko dlatego, że ktoś walczy za nas, to też się pojawia ta terminologia, już kwalifikuje go do tego, żeby dostać order Orła Białego. Ja od samego początku też byłem przeciwny dawaniu tego, tym bardziej, że wtedy, kiedy prezydent Duda dawał ten order, przyznawał ten order, to już były sygnały ze strony Zełenskiego, prawda, takie już trochę nieprzyzwoite, tak? No.
Tak, pewnego lekceważącej polityki w stosunku do Polski, no, i Polaków.
Rozgrywa. Niektórzy mówią, że dał ten, nazwał ten pułk tylko dlatego, że chce przykryć pewne sprawy w polityce wewnętrznej, prawda, i chce zrobić szum, tak żeby się zjednoczyli wokół tego problemu wszyscy Ukraińcy. Pewnie tak jest, no ale to nie zmienia faktu, że my możemy na to zareagować właśnie takie.
No właśnie, co powiedział prezydent Ukrainy, wskazał, że uczynił to w celu, tutaj cytuję, przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Mam wrażenie, że my poruszamy się po takiej warstwie dyplomacji politycznej, tak, która się pojawia w takiej informacji medialnej i nic za tym nie idzie.
Czy u nas cały czas cierpimy na deficyt takiego jednoznacznego, bardzo uczciwego mówienia o Ukrainie, o relacjach polsko-ukraińskich. To, co powiedział, w pełni zgadzam się z tym, co powiedział profesor Kornacki. Decyzja prezydenta Zełenskiego bez względu na motywację wskazuje na takie bardzo instrumentalne, na bardzo lekceważące traktowanie Polski. UPA, wszelkie porównania UPY, Ukraińskiej Narodowej Armii do żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, jak to ostatnio zrobił wiceminister Szeptycki, są absolutnie nieuprawnione, są skandaliczne, są haniebne, są dyskredytujące dla osób, które coś takiego robią. UPA dokonywało rzeczy zbrodniczych, rzeczy bestialskich, rzeczy ludobójczych. UPA uczestniczyła w najbardziej odrażających zbrodniach na polskiej ludności, na niewinnych, na bezbronnych ludziach. UPA musi być jednoznacznie potępiana, jednoznacznie skazana, zdefiniowana jako organizacja ludobójcza, nienawistna.
I antypolska.
I antypolska, zgadza się. I wszelkiego rodzaju tłumaczenie, próby mówienia, że z punktu widzenia ukraińskiego UPA jest armią, która walczyła z Sowietami. Dokładnie tak możemy mówić o wszystkich jednostkach niemieckich z okresu II wojny światowej. One walczyły z bolszewizmem, czyli z tymi samymi jednostkami, z którymi walczyła UPA.
A ten apel polityków o uporządkowanie polityki historycznej w relacjach z Ukrainą, czy o szczerą rozmowę, o co zaapelował premier naszego rządu, czy to jest dobry kierunek, czy to jest kolejne,
no jest,
są kolejne słowa?
Wydaje mi się, że jakby tutaj to nie jest sprawa, która się szybko potoczy. To są relacje, które się zaczynają, no poprawcie mnie, w XVII wieku już, tak?
No, dokładnie. W Wisocie, tak. No,
ale więc... w III RP nigdy nie było dobrego czasu, żeby,
dokładnie,
żeby
tak.
nazwać to, co, znaczy, co się
wydaje
stało.
Mi się, że to będzie długotrwały proces, no ale miejmy nadzieję, że strona ukraińska też do tego podejdzie w sposób taki przemyślany, tak?
Tylko to, tego nie widzę. Tylko to są takie nadzieje, czy w tej sytuacji, w której jesteśmy tutaj, jeśli chodzi o Europę, o też kontekst rosyjski, no bo to też trzeba brać pod uwagę, i te nasze relacje polsko-ukraińskie, czy to nie jest jakieś rozgrywanie pewnych spraw?
Jeżeli to jest rozgrywanie, to w tym rozgrywaniu, w tej rozgrywce uczestniczy w sposób bardzo świadomy, celowy strona ukraińska. I my nigdy, i jeżeli my pozwalaliśmy się rozgrywać, to właśnie wtedy, kiedy mieliśmy taką bardzo wycofaną, bardzo uległą postawę wobec Ukrainy, tłumacząc to, że to tak jak, że Ukraińcy walczą za naszą i waszą wolność, to jest wszystko to, co powiedział profesor Kornacki. Ukraińcy nie walczą za nas, walczą za siebie. Mało tego, ogromna część z nich nie walczy, tylko ucieka. Ja absolutnie nikomu nie życzę, nikogo nie wysyłam na front, nie każę ginąć. Natomiast prawda jest taka, że wielu młodych mężczyzn w wieku poborowych nie tylko ucieka, nie tylko reiteruje, ale w sposób ostentacyjny chwali się jakimiś luksusami, życiem bardzo ekskluzywnym, korzysta też z dobrodziejstw w Polsce, często też tutaj w sposób prowokacyjny.
A dodajmy jeszcze jedną rzecz, to uzasadnienie prezydenta Dudy przyznaniu tego orderu, tam zawierało także taki pasus o demokracji, tak? No, ja przyznam, że akurat Ukraina z demokracją ma pewien problem, tak? Już nie mówię o tym, że tak, też ma gigantyczny problem z korupcją, tak? Co wiąże się.
Tak.
Także, no, wstrzemięźliwie bym oceniał to.
Demokracja, pokój i bezpieczeństwo Europy, tutaj tak precyzyjnie tylko. Aż 52,3% respondentów chce odebrania orderu Zełenskiemu, 22% ankietowanych jest przeciwnego zdania. Takie ankiety się pojawiają w tych dniach również. 25% badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie, czyli jednak większość uważa, czy te właśnie nastroje się zmieniają w tych dniach, można powiedzieć, czy w tych miesiącach ostatnich. Nastroje polsko-ukraińskie.
Nie, no zdecydowanie się zmieniają, bo ta sprawa absolutnie to burzy, tak? Te dobre relacje, chociaż nie wiem, czy też można od samego początku mówić o dobrych relacjach. Dla mnie te sprawy są cały czas niezałatwione i póki historycznie nie zostanie to w pewien sposób wyjaśnione, może jakoś tam przecięte też. Mówię tutaj przede wszystkim o tym, żeby w godny sposób pochować te 120 tysięcy ludzi, którzy leżą w ukraińskiej ziemi, Polaków. No to chyba nie ma jeszcze pola takiej do głębszej rozmowy.
Czy trwająca wojna może temu pomóc, czy przeszkadza właśnie w rozwiązywaniu takich zagadnień? Bo to jest takie znowu też wykorzystywanie i balansowanie na emocjach, które towarzyszą w tym kontekście wojennym.
Ale ta wojna trwa już prawie 5 lat. Niedługo będzie trwała 5 lat, jeśli tak, jeśli źle lub dobrze pójdzie, w zależności od tego, kto jak myśli o tym, no to stała się już pewną normą, tak? No to 5 lat wyciągniętych z życia kraju, relacji polsko-ukraińskich. Poza wszystkim, no, ta wojna nie jest totalną wojną, tak? Ona nie trwa na całym obszarze, tak? Wołyń generalnie nie jest bombardowany. Można spokojnie dokonywać tych wszystkich ekshumacji, więc tutaj no, myślę, że no, zgadzam się po prostu z przedmówcami, że to jest sprawa skandaliczna i że ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, to znaczy oczywiście wiem, że każdy naród buduje jakąś tą swoją tożsamość w oparciu o wcześniejszych bohaterów, prawda, historii, ale ja się zastanawiam, dlaczego nie budować tej swojej tożsamości na bohaterach tej wojny, prawda? Dlaczego się nie buduje właśnie na tej wojnie jakiegoś mitu ojczyźnianego, tylko sięga się właśnie do takich kontrowersyjnych postaci, wiedząc, że to będzie w stosunkach polsko-ukraińskich generowało no, duże napięcia. No naprawdę, szukałbym bardziej światłych bohaterów, a myślę, że ci, którzy teraz walczą, prawda, choćby wbrew tym ucieczkom, prawda, eskapizmowi, oni właśnie na to zasługują. A ja nie słyszę, żeby teraz budowano...
Zdecydowanie, tam jest też przecież taki filmowy przykład wręcz, czyli obrońcy Wyspy Wężów.
Dokładnie tak.
Order Orła Białego, przypomnijmy, to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów.
Tylko przypomnijmy może jeszcze, że jest to odznaczenie ma w sobie jakąś taką skazę pierworodną. Jego inicjatorem jest August II Mocny, czyli to król, który nie najlepiej się zasłużył w naszej historii. I także były okresy, gdzie to odznaczenie było silnie korumpowane. W tych czasach, zwłaszcza w czasach saskich, i było po prostu sprzedawane.
Ale później to się wyprostowało i dzisiaj właśnie prawie nikt tego Orła Białego nie oddaje, tak? Bo jednak to jest bardzo, bardzo ważne.
I chyba niewielu o tej historii pamięta, o której przypomniał.
Nie powinniśmy w taki niefrasobliwy, taki nadmiernie hojny sposób szafować tym, bo ulegałoby to dewaluacji. I fakt, że tylko raz zostało odebrane, to jest podkreślane przez jednego z redaktorów, że tylko Józef Piłsudski odebrał Wincentemu Witosowi order. W tym kontekście akt, na który zdecydował się prezydent Karol Nawrocki, jest chyba bardzo wskazany, bardzo właściwy i właśnie może być takim dobitnym akcentem zmieniającym kierunek relacji, tej narracji polsko-ukraińskiej.
A teraz trochę inny temat izolacji pewnej w kontekście informatyzacji, nazwijmy to bardzo ogólnie. Unia Europejska szykuje kontrowersyjny zakaz całkowitej izolacji. W kwietniu bieżącego roku, przypomnijmy, Bruksela przedstawiła projekt zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Ta sytuacja jest cały czas dynamiczna, bo w grudniu 2025 roku Australia zakazała korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia. We Francji w styczniu tego roku zablokowany został TikTok, Snapchat i Instagram dla osób poniżej 15 roku życia. Teraz tym tropem podąża Bruksela. Czy to dobrze?
Bardzo dobrze. Bo odwołam się tutaj do doświadczeń z sal akademickich, kiedy pewnie profesor i doktor mi potwierdzą, kiedy zaczynamy zajęcia, to widzimy głowy zwrócone w kierunku ekranów i tak czasem jest trudno w ogóle przekonać się o tym, czy ktoś nas słucha. Mamy do czynienia z całym pokoleniem, które jest uzależnione od telefonów komórkowych. Więc tylko się cieszyć, że taka decyzja zapadnie.
Oczywiście kwestia wykonawstwa tutaj się pojawia, bo sama idea jest, oczywiście też się zgadzam z tym, jak najbardziej słuszna. To już przybrało tak dramatyczny poziom, że, no, że trzeba zareagować. Faktycznie potwierdzam to, że na zajęciach właśnie studenci permanentnie mają głowy w smartfonach. To może zresztą jest też przy tych do prowadzących, że nie potrafią zainteresować. Ale myślę, że to jest też po prostu zwyczajne uzależnienie, tak, od tego, od tej klikalności. Natomiast no, pytanie pojawia się, jak to zostanie zrealizowane. Z tego co wiem, już jakiś testowy program został tutaj wprowadzony i tam no, po kilku minutach właściwie młodzi ludzie obchodzili go, tak? Obchodzili tą konieczność, prawda, jakby tam weryfikacji wieku, więc to raczej był falstart i to taki bardzo duży falstart. No i oczywiście pojawia się też takie pytanie, no zawsze się takie pytanie pojawia, zwłaszcza w odniesieniu do takiej instytucji, jaką jest współczesna Unia Europejska, jak daleko to się posunie, to znaczy czy nie mamy do czynienia z jakimś początkiem jakiejś inwigilacji, bo z tego co wiem, to w Australii przesuwa się coraz bardziej właśnie te sfery zakazu. Tak? To pierwsza to była tylko właśnie to, o której pan redaktor powiedział, ale teraz coraz dalej się to wszystko posuwa, więc trzeba patrzeć na ręce, o tak. Nie?
No właśnie, jest różnie. Z tym zaraz do tego wątku australijskiego wrócimy, ale Tomasz Turo.
Ja zgadzam się z profesorem, że trzeba zachować czujność i sceptycyzm, zwłaszcza wobec jakichś takich dyrektyw instytucji, które są nierzadko kryptototalitarne. Niemniej uważam, że ta decyzja o obniżeniu, o chronieniu dzieci przed uzależnieniem cyfrowym jest bardzo potrzebna, jest konieczna. Nowe media, nowe technologie są niezwykle inwazyjne, ekspansywne, powodują spustoszenie psychologiczne, neurologiczne, relacyjne, no i też nawet jest takie proste pytanie. Kiedy chciałbyś, żeby twoje dziecko miało pierwszą styczność z pornografią? Wtedy daj mu smartfona. Dlatego musimy znajdować różne metody i administracyjne, i prawne, ale też takie relacyjne, żeby ograniczyć ten wpływ technologii i uczyć pewnej kultury posługiwania się tą technologią.
A no właśnie, edukacja i jeszcze raz edukacja, ale wszystkie ostrzeżenia w Australii, gdzie od, jak przypomnę, 2025 roku, od grudnia obowiązuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. No to według badania, w którym wzięło ponad 1000 osób udział w wieku od 10 do 17 lat, tylko 26% przyznało, że od grudnia 2025 ich dostęp do mediów społecznościowych był ograniczony. Czyli tak naprawdę to prawo nie działa.
No ale te 20% jednak zostało został nim objęty, czyli to jest już krok w ten właściwie w pożądanym kierunku.
Ja myślę, że też dobrym pomysłem jest, i to jest pomysł, zdaje się, resortu oświaty, żeby zakazywać używania w ogóle komórek podczas lekcji, prawda? Żeby po prostu nawet nie wnosić je, być może nawet do
no właśnie pisaliśmy niedawno w Gościu niedzielną o ciekawej inicjatywie u jezuitów w Gdyni. Dzieci mają takie specjalne worki, które zagłuszają jakby sygnał komórkowy i po prostu telefony leżą sobie gdzieś tam w szatni, w takim depozycie przez cały dzień i jest czas na to, żeby się uczyć, budować relacje. No właśnie, może trzeba zadać pytanie, bo zakazać oczywiście prosto, tylko zakazy co w zamian?
Zakazy są mało skuteczne.
Czy pojawią się, nie wiem, jakieś programy takie, żeby jakoś spożytkować tą energię czy potencjał młodych ludzi w drugą stronę.
No właśnie, bo tak naprawdę...
Budować relacje.
Tak? A no właśnie, relacje, ale też rozwijać krytyczne myślenie, bo o tym mówią też eksperci edukacyjni, że na tym powinno się skupiać, a nie na zakazie, bo to rodzi też spadek zaufania młodego pokolenia, również do polityków, to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale na przykład, jeśli po prostu całkowicie izolujemy młodych ludzi, a potem po ukończeniu 16 lat wypuszczamy ich nieprzygotowanych do świata online, nie będą mieli umiejętności, by dogłębnie weryfikować informacje. Na to też zwracają uwagę eksperci edukacyjni, którzy przyglądają się temu zagadnieniu.
A czy media społecznościowe są najlepszym miejscem do weryfikowania informacji? Jest szereg innych dobrych portali i stron merytorycznych.
Pod warunkiem, że im się to powie, pokaże...
Tak. Tak, nie, zgoda. Natomiast media społecznościowe nie służą temu, żeby weryfikować informacje.
Znaczy, dramatem jest to, że dzisiaj media społecznościowe są właściwie jedynym albo dominującym źródłem wiedzy o świecie i weryfikowania tej wiedzy o świecie. Na pewno też nie bądźmy utopistami. Młodzi ludzie na pewno nie będą żyli w jakichś takich cyfrowych eremach. Oni będą mieli styczność z nowymi technologiami. Chodzi o to, żeby ta styczność była jak najbardziej zrównoważona. Tak samo zgoda, że zakaz nie rozwiąże problemu. Zakaz musi być częścią złożonej kultury medialnej.
No to się zgadza, co profesor Kornacki również przed chwilą powiedział, że ponad 75% młodych ludzi nie spotkało się podczas zajęć szkolnych z informacją, że media społecznościowe przyczyniają się do radykalizacji społeczeństwa. Tylko, że system szkolny znowu całkowicie ignoruje to, z czego młodzi ludzie korzystają, a korzystają właśnie z mediów społecznościowych. I tutaj, no...
Ja akurat... prowadzę zajęcia pod nazwą Nowoczesne Media i tłumaczę, co to jest algorytm, jak to działa, jak właśnie polaryzacja, na czym polega w mediach społecznościowych i tak dalej, więc...
Uczmy
ale
się.
Widzę faktycznie duże braki ze szkoły średniej.
Uczmy się, profesor Konacki.
Takie doświadczenie. Po 89 roku właściwie staliśmy się kulturą obrazkową, za chwilę byliśmy też kulturą internetową. Czy w szkole jest coś takiego jak edukacja medialna? Jako przedmiot obowiązkowy?
A powinna być, prawda?
Oczywiście, że powinna być, tak? Nie ma przedmiotu, który powinien być absolutną podstawą dzisiaj edukacji w szkole.
Apelujemy do tych, którzy się tym tematem
dołączam się do apelu.
Zajmują. Chyba wszyscy się dołączamy
absolutnie
do tego apelu.
Tak.
A do apelu dołączają się profesor Krzysztof Kornacki. Dziękuję. Doktor Tomasz Szturo.
Dziękuję, kłaniam się.
I również redaktor Piotr Piotrowski.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Andrzej Urbański też dobrego dnia Państwu życzy i uśmiecha się. A audycję zrealizowała Ewa Palicka.
My też się uśmiechamy szeroko.
Strefa komentarzy.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.